Część czwarta. Poranek. Bywają takie noce, które nie przynoszą ulgi ani odpoczynku. Dłużą się, a gdy nadchodzi świt, oburzone serce woła do Boga pełne bólu: jakim prawem czynisz dzień, skoro umarł cały mój świat? Zbolałe serce przyjaciół Jezusa zapewne gniewem nie pałały, ale niejedna łza spłynęła po policzkach przez cały szabat i w noc poprzedzającą świt pierwszego dnia po szabacie. Świadomość, że z grobu się nie wraca, przesłaniała zapowiedzi Pana o zmartwychwstaniu. Nikt z nich nie pamiętał o obietnicy trzeciego dnia, może z wyjątkiem matki, która wszystko zachowywała w swoim sercu. O tym, czy Jezus przyszedł do niej tego poranka, Ewangelie milczą, więc wszystko będzie w tej kwestii jedynie spekulacją. Nie byłbym jednak zaskoczony, gdyby wszedł do jej domu w cichości i pokorze, spokojny, jakby rozstali się poprzedniego wieczoru i tylko na moment. Jakby nie było tego całego potwornego dramatu jego męki. Tak samo nie byłbym zaskoczony jej reakcją, która wedle jednego z komentatorów mogłaby zamknąć się w prostym zdaniu: usiądź, synu, właśnie przygotowuję śniadanie. Maryja nosi w sobie prawdziwie nieziemski pokój, pozwalający jej przyjmować rozgrywające się wydarzenia z niezwykłą prostotą, ale też w nieustannym dialogu służebnicy z jej Panem. Ona się nie dziwi, a jedynie słucha, jest mu posłuszna uległością zrodzoną z zaufania i miłości. Dla innych ten dzień zaczął się od problemów, i to poważnych. Żołnierze mieli pełną świadomość tego, że nie upilnowali grobu. Mimo pieczęci i straży grób został otwarty, a oni powaleni, co więcej, nie byli w stanie wyjaśnić ani kto, ani w jaki sposób to zrobił. Jakże zdesperowani musieli być oni wszyscy, arcykapłani, faryzeusze, ale też namiestnik Piłat. Musieli się bardzo spieszyć, by podjąć wszelkie możliwe działania, które jak najszybciej wyciszyłyby prawdę o wydarzeniach tego poranka i pozwoliły utrzymać status quo. Jedni gotowi byli na poniesienie kosztów, bo przecież trzeba było opłacić żołnierzy, a pewnie i Piłata. Drudzy, ci przekupieni, gotowi byli zgodzić się na hańbę, nieco tylko osłodzoną groszem. Bo cóż to są za żołnierze, którzy śpią na warcie? I cóż to za namiestnik władcy mocarstwa, dający sobą manipulować lokalnym cwaniakom jak bezwolna marionetka? Ludzie są gotowi na wiele. Na bardzo wiele, byle tylko nie stracić twarzy. Paradoks polega na tym, że gotowi są nawet na utratę twarzy, śmieszność i hańbę, jeśli tylko pozwolą im one zachować pozory godności, władzy lub sukcesu. Łatwiej było wydać fortunę na łapówki lub zrobić z siebie błazna, niż przyznać się do zbrodni dokonanej na Synu Boga. Łatwiej było udawać, że nic się nie stało, niż ukorzyć się przed odrzuconym Mesjaszem, który okazał swoją potęgę, powstając z martwych. Tak spełniła się przepowiednia z przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. To był wymagający dzień także dla kobiet, które, gdy przyszły do grobu, zobaczyły, że jest już otwarty i pusty. Od aniołów otrzymały polecenie, by wieść o tym przekazać apostołom. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Nie rozumiały, co się dzieje, ale posłuszne nakazowi aniołów pobiegły do apostołów. Ci z kolei, przerażeni tym, co opowiadały im niewiasty, nie wiedzieli, co począć. Piotr z Janem pobiegli do grobu, by sprawdzić, co się wydarzyło, ale Pana tam nie ujrzeli. Tęsknota za utraconym Zbawicielem, za Rabbim, którego ciało zabrano, z jednej strony wywołała smutek i żal w sercach jego przyjaciół, z drugiej jednak pchnęła ich do działania. Cóż takiego mogli zrobić Piotr i Jan po przybyciu do grobu, skoro zabrano ciało Pana? Po ludzku patrząc, mogli tylko jeszcze bardziej pogrążyć się w smutku. Tymczasem okazało się, że ten pozornie bezproduktywny krok doprowadził ich do wiary. Nie uwierzyliby, gdyby w ich sercach nie gościły jednocześnie miłość, tęsknota i ból. Nie uwierzyliby, gdyby nie tliła się w ich sercach iskra nadziei wbrew nadziei. Bóg wszedł w tę ich tęsknotę i rozpalił ogień, gdy się tego najmniej spodziewali, a przecież to i tak była tylko zapowiedź procesu, który miał się dopełnić przez zesłanie Ducha Świętego oraz późniejszą posługę i ostateczne świadectwo. Jan tylko spojrzał na leżące płótna i na zwiniętą obok chustę i uwierzył. A przynajmniej zaczął wierzyć. Janowe ujrzał i uwierzył zawsze do mnie bardzo mocno przemawiało, chyba nawet mocniej od wyznania Tomasza, Pan mój i Bóg mój. Coś musiało być w tych płótnach, w ich układzie, w ich wyglądzie, że nie mógł pozostać obojętny. Zastanawiało mnie to, ujrzał i uwierzył, aż sam ujrzałem całun i chustę. Zwłaszcza ta ostatnia zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. To spojrzenie z wizerunku powstałego w sposób niemożliwy do odtworzenia dzisiaj, sięgające dna człowieczego serca przez całą długość kościoła w Manopello. Oczy Jezusa zmartwychwstałego. Jan uwierzył, gdy zobaczył. Wszystko nagle stało się dla niego jasne, jakby wszystkie elementy układanki znalazły się na swoim miejscu. A przecież jeszcze nie otrzymał Ducha Świętego. Jeszcze nie został posłany, by głosić światu orędzie zbawienia. Jeszcze wiele miało się wydarzyć, by dzieło zostało dopełnione. A mimo to wszystko, czego dotąd nie rozumiał, zostało przed nim odsłonięte i zajaśniało pełnym blaskiem. Ujrzał i uwierzył. Dotąd nie rozumiał, ale teraz uwierzył. Czy zrozumiał? Nie wiem, ale może wcale nie musiał zrozumieć. Chyba mu wystarczyło, że ogarnął wiarą, a nie intelektem. Cała jego ewangeliczna relacja, także listy, nie są tłumaczeniem Ewangelii, ale jej proklamacją. Są zaproszeniem do tajemnicy wiary, która choć żywa i pełna światła, pozostaje tajemnicą. Myślę, że nawet gdy staniemy wobec Pana na progu wieczności i wszystko zostanie przed nami odsłonięte, obejmiemy to nie intelektem, ale właśnie wiarą. Byłem w grobie Pana. Jest pusty. I tak jak Piotr i Jan, muszę z tego grobu wyjść i prosić o Ducha Świętego, by później móc dawać świadectwo o zmartwychwstałym.